Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, nie pamiętam, kiedy to było oczywiście dokładnie, 2 czy 3 lata temu, czy 4 wręcz, kiedy zaczęło mnie fascynować zagadnienie służby zdrowia, która przecież powinna pomagać pacjentowi, prawda? No a jak jest w rzeczywistości, no to chyba wszyscy doskonale wiedzą. No ja w każdym razie niestety aż na to dobrze, jak to wygląda w Polsce. Wtedy mówiłem o tym, że mam w głowie ułożony sposób na to, jak doprowadzić do sytuacji, w której w przychodniach byłby tylko być może jeden lekarz, który tak naprawdę nie spotykałby się z pacjentami, a sprawdzał, czy poprawność wydawanych decyzji, i to tylko na początku, poprawność wydawanych decyzji przez sztuczną inteligencję. W tym wypadku nazywa się to chatbotem. Tak. Więc dla mnie to jest oczywiste, to było oczywiste, to jest oczywiste i w ogóle nie ma dwóch zdań. Mówiłem o tym wielokrotnie, że wolałbym być leczony przez algorytmy sztucznej inteligencji niż przez lekarza. A wiem, co mówię. No i wtedy oczywiście uważałem to za piosenkę przyszłości. No ale okazuje się, że ta przyszłość właśnie już nadeszła. Tak. Ta przyszłość już nadeszła. Artykuł z antypolskiej interii. Sztuczna inteligencja zamiast lekarza. I w cudzysłowie. Przepraszam. I drugie zdanie tego tytułu. Zadaję ci wszystkie właściwe pytania. To znaczy, jak rozumiem, to jest zdanie wypowiedziane przez jakiegoś tam lekarza, że sztuczna inteligencja, ten chatbot, zadaje pacjentowi wszystkie właściwe pytania. I lead tego artykułu. Badanie przeprowadzone na University of California w San Diego wykazało, że chatboty są bardziej precyzyjne i wykazują większą empatię niż lekarze podczas odpowiadania na pytania pacjentów. W pewnym stopniu to nie jest zaskakujące. Czy chatboty mogą być zatem lepszymi lekarzami niż od ludzi? Dla mnie to jest oczywiście od dawna. A no i teraz cytuję. Tekst. Lekarze bez empatii? Jednak nie jest to tak naprawdę ich wina. Służba zdrowia nie tylko w Polsce boryka się z brakami kadrowymi, przez co zmuszona jest do wielogodzinnego wypełniania dokumentów i przyjmowania średnio ponad 20 pacjentów dziennie. Nie dziwi zatem, że chatboty, programy komputerowe zaprojektowane do stymulowania rozmów w czasie rzeczywistym wydają się być bardziej ludzkie niż sami ludzie. Ja uważam, że to nie jest prawda. Ale to powiedzmy sobie, czy to jest empatia, czy te chatboty będą bardziej empatyczne? No oczywiście dla nas pacjentów, szczególnie starszych, to jest ważne. Ale to nie to jest najistotniejsze, prawda? A i teraz pan doktor Eric Topol, kardiolog oraz dyrektor i założyciel Scripps Research Translation Institute of Loyola w Kalifornii powiedział, maszyny mogą dostarczyć znacznie więcej przydatnych informacji w znacznie krótszym czasie niż lekarz jest w stanie je napisać lub wypowiedzieć. A dr Davy Smith, który kierował nowymi badaniami, nie uważa, by chatboty mogły zastąpić lekarzy. No jak lekarz może cokolwiek rozumieć? Żądanie od lekarza, żeby rozumiał, to jest dokładnie tak samo jak koń, który mówi. No. Więc on twierdzi, że chatboty nie mogą zastąpić lekarzy. Jego zdaniem to raczej sposób na złagodzenie presji wywieranej na przedstawicieli tego zawodu. Sposób na złagodzenie presji? Nic nie rozumiem. Wyobrażam sobie, że chatboty będą używane do udzielania pacjentom odpowiedzi, które następnie będą oceniane przez ludzkiego opiekuna, a upewnić, że są prawdziwe. Panie doktorze Davy Smith, jak się człowiek nie zna na tym, co mówi, to nie powinno się mówić, bo się kompromituje, wiesz pan? Podtytuł. Co wykazało badanie? Odpowiedzi chatbotów okazały się dłuższe niż lekarzy. Średnio 211 słów w porównaniu do zaledwie 52 słów od lekarzy. Aż w 79% przypadków ankietowani preferowali odpowiedzi chatbota i byli prawie 10 razy bardziej skłonni oceniać odpowiedzi chatbota jako empatyczne lub bardzo empatyczne, niż miało to miejsce w przypadku odpowiedzi lekarza. Tutaj cały czas, znowu komentarz, cały czas gadanie jest o tej empatii. A przecież wywiad lekarza czy wywiad chatbota nie sprowadza się do empatii. Empatia to jest tylko otoczka. Wywiad lekarza czy chatbota ma sprecyzować, co pacjentowi dolega. I to jest najważniejsze. A tutaj najważniejszą rzecz zrobiono z empatii. Jakieś kretyństwo. Smith przyznał, że był ogromnie zaskoczony tymi wynikami. Nigdy nie sądziłem, że chatboty będą preferowane zarówno pod względem jakości, jak i dobrej, precyzyjnej odpowiedzi, jak i empatii. Byłem naprawdę zaskoczony, że komputer potrafi odczytać emocjonalne wskazówki z pytań i wygenerować empatyczną odpowiedź, powiedział. I teraz pod tytuł perspektywy na przyszłość. Duże modele językowe, takie jak GPT-4, są programowane na ogromnych zbiorach danych. Jest to bardzo kosztowne i oznacza, że ich informacje mogą szybko się starzeć. Model szkolony w 2019 roku, tuż przed pandemią, nie będzie zbyt przydatny jako lekarz, ale algorytmy faktycznie mogą być również szkolone w zakresie empatii. To jest w ogóle jakaś bzdura kompletna. Już abstrahując od tego, że sugeruję Państwu, abyście omijali GPT-4 tak daleko, tak szerokim kołem, jak to jest tylko możliwe. Ja tego nie sprawdzałem, natomiast mój przyjaciel na moją prośbę sprawdzał GPT-4, kupił, czy tam jakąś tam licencję na jakiś czas kupił i powiedział, że to jest jeden wielki kit. A ja mu akurat w tej materii wierzę, ponieważ myśmy przegadali na temat sztucznej inteligencji tyle setek godzin, że... Dobra. Także mogę zupełnie Państwu powiedzieć, że ta część tego artykułu, te kilka zdań, które teraz przeczytałem, to jest jeden wielki kit. Chatboty, cytuję, w obecnej formie nie mogą uczyć ani zdolności do empatii, ale z pewnością można je zaprogramować tak, aby używały empatycznego tonu, powiedział Tim Martin, wiceprezes do spraw produktu i rozwoju w firmie ISEP, francuskiej firmie tworzącej oprogramowanie do przetwarzania języka naturalnego. Można również uwzględnić historię medyczną pacjenta i jego preferencje, aby uzyskać bardziej spersonalizowaną odpowiedź, przy założeniu, że zapewniono ochronę danych, prywatności danych. No proszę Państwa, nie wiem, facet jest wiceprezesem do spraw produktu i rozwoju w firmie tworzącej oprogramowanie do przetwarzania języka naturalnego i takie brednie opowiada? Przecież najważniejszą rzeczą jest historia medyczna pacjenta. W ogóle jeśli nie ma historii medycznej pacjenta, to taki pacjent w ogóle nie ma prawa zacząć współpracować z chatbotem. Czy chatbot nie ma prawa współpracować z pacjentem. To jest warunkiem koniecznym i wystarczającym do tego, żeby pacjent zaczął żeby chatbot zaczął współpracować z pacjentem, jest to, aby miał kompletny, aby w czeluściach chatbota, czy chatbot miał dostęp do pełnych, kompletnych danych pacjenta. Wszystkich, które są. Lub ewentualnie, żeby miał prawo wystawić mu zlecenie na badanie jakieś tam specjalistyczne, które ułatwi mu podejmowanie decyzji, czy w ogóle umożliwi mu podejmowanie decyzji. Więc gadanie o tym, że, że można również uwzględnić historię medyczną pacjenta? Nie można. To jest bzdura, brednia. Wiecie Państwo, ludzi, którzy teoretycznie powinni wiedzieć, o czym mówią, a nie wiedzą, no niestety jest ta ilość tych ludzi się zwiększa z dnia na dzień. Dobrze. I teraz pod tytuł. U chatbota na kozetce. To zresztą już się dzieje, niektóre firmy i badacze uważają, że inteligentne komputery w przyszłości mogą pomóc w niedoborze terapeutów, w dziedzinie zdrowia psychicznego, a niektórzy pacjenci już z nich korzystają. Chatbot, którego stworzył założyciel aplikacji WYSA, Ramakant Vempati, pewnie Hindus, jest przyjaznym i empatycznym narzędziem. Komputer analizuje słowa i zwroty w odpowiedziach, dostarczając stosowne wsparcia z bazy odpowiedzi opracowanych wcześniej przez psychologa wyspecjalizowanego w terapii poznawczo-behawioralnej. Nieszczęściem tego artykułu jest to, że pisał go jakiś Polak, niejaki Krzysztof Maciejewski, który być może zajmuje się gospodarką, ale który nie ma zielonego pojęcia o inteligencji, o sztucznej inteligencji. To jest dramat, bo proszę Państwa, trzeba bardzo silnie rozgraniczyć, bardzo mocno rozgraniczyć wizytę u chatbota, który pełni funkcję lekarza, w niezwykłej poradni, takiej, do której na co dzień chodzimy wtedy, gdy coś nam się zaczyna dziać, od na przykład poradni psychologicznej, zdrowia psychicznego. No to są zupełnie różne bajki. Zupełnie. A do porad, bo na przykład, z punktu widzenia oczywiście sztucznej inteligencji, bo na przykład, jeśli, tak jak powiedziałem przed chwilą, jeśli idę do poradni zwykłej, normalnej takiej lekarskiej poradni pierwszego kontaktu, z lekarzami pierwszego kontaktu, to w ogóle warunkiem sine qua non, warunkiem absolutnym jest to, żeby, i oczywiście ma przyjąć mnie chatbot, warunkiem koniecznym jest to, żeby ten chatbot miał pełną historię wszystkiego tego, co działo się z moim zdrowiem przez ostatnie lata. Natomiast w przypadku wizyty w poradni zdrowia psychicznego sytuacja jest zupełnie inna. Może przychodzić bardzo często, trzeba założyć, że ten chatbot musi odpowiadać w sytuacji, gdy pierwszy raz słyszy od tego pacjenta, co się z nim dzieje. I musi od razu zacząć reagować. Czyli on, mówiąc takim stosunkowo prostym językiem, on musi wrzucić do swojej bazy danych w czasie rzeczywistym, kiedy pacjent to mówi, wrzucić do swojej bazy danych to, co pacjent mówi i nałożyć to na istniejącą bazę danych podobnych przypadków. I to, jak sami Państwo czujecie, to jest zupełnie, to są dwie różne bajki. Więc mieszanie tych dwóch spraw oznacza tylko tyle, że ten człowiek, który to pisze, nie ma zielonego pojęcia o tym, o czym pisze. I teraz cytuję dalej pod tytuł. To jeszcze nie ten etap. Oczywiście można być sceptycznie nastawionym do zdolności maszyn do dokładnego odczytywania lub reagowania na cały zakres ludzkich emocji. Ostatnio w mediach społecznościowych wybuchł skandal związany z odwołanym eksperymentem z wykorzystaniem terapeutycznych wiadomości wspomaganych przez chatboty. Moda i niespełnione obietnice przeważają nad badaniami pokazującymi ich skuteczność. A jaka moda, człowieku? Powiedział Sir Fee Telking, profesor filozofii i badaczka, to ona mówi, to jest ona, badaczka etyki zdrowia psychicznego na University of Texas w San Antonio. Według niej algorytmy wciąż nie są na tyle zaawansowane, aby móc naśladować złożoność ludzkich emocji. proszę Państwa, na razie skończę, bo i tak się zagalopowałem. Chciałbym, żebyście Państwo ze mną zostali, dlatego że materiał jest niesamowicie ważny. Znaczy, dotyka, nie sam materiał, sam materiał jest niskiej jakości, ale dotyka spraw niesłychanie ważnych, w dodatku spraw, na których ja się znam, spraw, o których lubię mówić, spraw, o których które mam przemyślane, więc to nie jest tak, że ja w przeciwieństwie do tego człowieka, który to pisze, do tego quasi dziennikarza, ja wiem, o czym mówię, a on nie wie, o czym pisze. Więc ja jestem w stanie jakby wyprowadzić Państwa z błędu, w które on Państwa wpędza. Nie tylko on, zresztą jego, znaczy ci, którzy u niego się wypowiadają również. Dobrze. Proszę Państwa, będzie mi miło Państwa usłyszeć. Przepraszam. Będzie mi miło do Państwa mówić w drugiej części tego materiału. Dziękuję, zapraszam, kłaniam się.